informacje są ważną rzeczą. Gdybym dzisiaj się was zapytał, co uważacie za najważniejsze wydarzenie w historii ludzkości, co byście odpowiedzieli? Wierzący ludzie wiedzą, co odpowiedzieć. Różnie. Były takie zdarzenia w historii świata, które go pozmieniały, które miały dość duży wpływ na to, co mamy dzisiaj. Ale są to ludzie, którzy bardzo dobrze mówią. Krzyż Jezusa Chrystusa. To, że Jezus umarł i przyniósł zbawienie ludziom. Każdy wierzący człowiek powinien ustanowić sobie za centralną rzecz w historii świata to, że Jezus umarł, zbawił nas z grzechów i potwierdził swoją moc, swoim zmartwychwstaniem. I to, że żyje dziś, jest wynikiem tego, co się wtedy stało. Gdybyśmy popatrzyli, nawet historycznie, kiedy Jezus przyszedł na ziemię, namieszało się w świecie ówczesnym. 300 lat później, 300 lat po tym, jak Jezus zmarł na krzyżu, przewróciło się wszystko. Szkoda, że politycznie to wszystko zostało rozwiązane. Wchodziła do tego polityka. Wiecie, gdziekolwiek chodzi polityka, tam przychodzi śmierć. Jeżeli do mojego domu wchodzi polityka i zacznie politycznie rozmawiać z moją żoną, to pewnie się pewnego dnia rozstaniemy, bo stwierdzimy, że to już nie ma sensu siedzieć ze sobą. Jeżeli do kościoła wchodzi polityka i każdy będzie miał swoje zdanie i będziemy wprowadzać demokrację, to pewnie pewnego dnia wszystko się rozsypie. Ludzie wierzący idą w różne strony, dlatego że polityka się wkrada. I myślę, że gdyby nie polityka się wkradła w historię chrześcijaństwa, to bylibyśmy w zupełnie innym miejscu. I to, o czym chcę dzisiaj mówić, to już był. Cały czas w ostatnich miesiącach mówimy kręcimy się gdzieś w naszych zwiastowaniach w koło tematu zbawienia. Mówimy o usprawiedliwieniu, mówimy o uświęceniu. Bardzo dobre słowo, możecie sobie na stronie przesłuchać. Brat Mariusz tu kiedyś zwiastował w jakiś czwartek. Bardzo dobre, polecam, przesłuchać sobie. Ja chciałbym jeszcze, znalazłem ostatnio, przeszukując jakąś książkę, znalazłem pewną rzecz i myślę, że warto się dzisiaj podzielić kilkoma rzeczami, które zauważyłem w tym miejscu. Chciałbym dzisiaj mówić na temat, że zbawienie jest najcenniejszym skarbem człowieka. Można zgromadzić różnego rodzaju dobra. Można mieć wspaniałą rodzinę, można mieć z rzeczy materialnych wspaniały dom, jakiś fajny samochód, bo to mówi o zamożności człowieka. Można zgromadzić w banku albo w gotówce bardzo wiele pieniędzy. Ale tak naprawdę, kiedy umieramy, to nic nam to nie daje. Ostatnio rozmawiałem z kolegami, że umarł Kulczyk i po co mu to całe bogactwo, nic mu to nie daje. I była okazja pogadać na temat śmierci, na temat tego, że ze śmiercią nikt nie dyskutuje, nie da się jej przekupić. I w ogóle nic człowiek nie może zrobić, nie może nic na to poradzić. Ale przyszedł Jezus i zrobił z tym porządek. Jeżeli chrześcijanin żyje we właściwy sposób, będzie miał udział w pierwszym zmartwychwstaniu, to choćby ta śmierć, która go dzisiaj dosięgnie, to druga śmierć nie będzie miała nad nim mocy. Dlatego, że Jezus przyniósł na ziemię zbawienie. Zbawienie jest związane z trzema etapami w życiu człowieka. I ono jest jak gdyby osadzone w czasie. Pewne rzeczy się już zdarzyły, pewne rzeczy trwają, a pewne rzeczy dopiero się zdarzą. I one, wszystkie te rzeczy są związane z naszym zbawieniem. Pierwsza rzecz, o której chcę powiedzieć, to jest w czasie przeszłym coś się stało. Co się stało, kiedy nas nawet nie było na świecie? 2000 lat temu przyszło usprawiedliwienie i człowiek został zbawiony natychmiast od kary za grzech. I wiemy, że karą za grzech jest śmierć. Ale przyszedł Jezus i przyniósł usprawiedliwienie. Usprawiedliwienie to jego... Następnym usprawiedliwieniem jest to, że my możemy bez obaw stać przed Bogiem. Że w ogóle możemy stać przed Bogiem. Kiedyś człowiek był w stanie permanentnej wojny, można tak powiedzieć, używając terminologii wojskowej, permanentnej wojny z Bogiem. I starano się obłaskawić bóstwo. Ludzie starali się obłaskawić Boga swoimi uczynkami, swoimi czynami, swoimi ofiarami. Ale wiemy, że to nic nie daje, bo Słowo Boże mówi, że to nic nie mogło zdziałać, nie mogło nic zrobić. I przyszedł Jezus. I tam, gdzie była permanentna wojna, nagle Jezus usprawiedliwia ludzi przed Ojcem. To jest tak, jak w sądzie byś był winny pewnych rzeczy i miałby zapaść wyrok w twojej sprawie. Oczywiście wyrok skazujący. I sędzia mówi, uniewinniamy cię. Nie musisz ponosić żadnych konsekwencji za swój czyn. Drugi list, chcę, żebyście otworzyli sobie drugi list do Efezjan. Przepraszam, drugi rozdział listu do Efezjan, bo nie ma dwóch listów. List świętego Pawła do Efezjan, drugi rozdział. Tłumaczenie warszawskie, strona 1262. Co jest tam napisane o Bożym zbawieniu? I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który działa teraz w synach opornych. Wśród nich i my żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Nikt nie rodzi się uczniem Chrystusa. Kiedyś była chyba, nie wiem, może jest dostępna jeszcze taka książka. Nikt nie rodzi się uczniem Chrystusa. Ostatnio moje dziecko mnie zapytało, o co chodzi z komunią w Kościele katolickim. I wywiązała się dyskusja. I mówiłem do Hanki, widzisz, niektórzy ludzie myślą, że jak ochrzczą dziecko, to ono staje się z automatu chrześcijaninem. I wszystkie rzeczy, które potem się dzieją w jego życiu, wynikają z tego, że kiedy był nieświadomy człowiek, to zrobiono go chrześcijaninem. I dzięki Bogu Hanka mi mówi tak. Ale tak, tata, w Biblii nie jest napisane. Mówię, zgadza się. Każdy człowiek musi uznać, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Jeżeli chce być zbawionym człowiekiem, jeżeli chce zerwać z systemem, w którym żyje, musi uznać panowanie Chrystusa w swoim życiu, musi uznać to, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Nikt nie rodzi się chrześcijaninem. Kiedy się uwierzy, że Jezus jest Synem Bożym i chce się za Nim iść według wskazówek Jego, wtedy człowiek jest chrześcijaninem. Można chodzić 40 lat do kościoła i myśleć, że jest się blisko Boga, ale można być daleko od Niego. Tak jak tu jest napisane. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. To się stało kiedyś, to się stało w przeszłości. Bóg ożywił nas w Chrystusie. I przez łaskę, Bożą łaskę, tą niezasłużoną dobroć dla nas, możemy powiedzieć, że jesteśmy zbawionymi ludźmi. To się stało w przeszłości. Nie ma już kary za grzech. List do Rzymian, 8 rozdział mówi, się zaczyna w ten sposób, że nie ma już żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Potem Paweł mówi o zakonie ducha i zakonie ciała. Nie ma żadnego potępienia. Jeżeli diabeł chciałby nas oskarżyć ze względu na to, że byliśmy grzesznikami, oddaliśmy swoje życie w panowanie Jezusa Chrystusa, to nie ma potępienia. Nie ma. Za chwilę będę mówił o co dalej z tym zrobić. Ale kiedy diabeł przyjdzie i będzie ci mówił, mówię do tych, którzy uwierzyli w Chrystusa i wierzą w to, że jest Synem Bożym. I diabeł przyjdzie i ci będzie mówił, nie jesteś zbawiony, to powiedz list do Rzymian, 8 rozdział, 1 werset mówi, że nie ma żadnego potępienia. Tak jak Jezus mówi, napisane jest tak i tak. I diabeł sobie musiał odejść, bo nie będzie dyskutował z Bożym Słowem. O, bardzo ładne. Dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Coś, co się stało w przeszłości, ma wpływ na to, co się dzieje teraz. I wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Chcę, żebyście zwrócili uwagę na ten kawałek, na ten fragment, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Kiedy Jezus umarł na krzyżu ponad 2000 lat temu, już myślał o tym, co się stanie w przyszłości. Kiedy Paweł pisał te słowa w natchnieniu Ducha Świętego, to już wiedział, że w przyszłych wiekach ta łaska będzie trwać i będzie wydawać swój owoc. To, co się stało kiedyś, to, co się stało w przeszłości, ma wpływ na to, co się dzieje teraz. Diabeł bardzo by chciał, żeby ludzie o tym zapomnieli, ale nam nie wolno nigdy o tym zapominać. Dlatego mamy Wieczerzę Pańską, bo tam wspominamy to, co Jezus dla nas zrobił. Ludzie już dawno by zapomnieli o niektórych rzeczach albo by to poprzekręcali. Ale dzięki Jezusowi Chrystusowi, Jego poleceniu, to, że my wykonujemy Jego polecenie, zawsze to wspominamy. To ma wpływ na wszystko, co się dzieje. To ma wpływ na to, co się dzieje w naszym życiu. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z was. Boży to dar. Łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę. Nawet ta wiara jest Bożym darem, dlatego że tu jest napisane, że jesteście zbawieni przez wiarę i to nie jest z was. Nawet i łaska, i ta wiara jest wzbudzona przez Boga. Ta wiara w zbawienie jest wzbudzona przez Boga. Człowiekowi jest bardzo ciężko uwierzyć w takie rzeczy. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Aby nikt nie mógł powiedzieć, że ja coś zrobiłem takiego, że zasłużyłem sobie na przychylność mojego Boga. Nie, zbawiony jesteś dlatego, że Jezus Chrystus umarł. I to Jego jest zasługa, nie nasza. My z tego skorzystaliśmy. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. I teraz kilka słów. Bardzo dobrze się to wszystko tu zamyka. Kilka słów o tym, co my robimy, o tym, co my czynimy. Dlatego, że mówiliśmy, że w czasie przeszłym przyszło usprawiedliwienie i człowiek jest zbawiony natychmiast od kary za grzech. Teraz chcę powiedzieć, że jest czas teraźniejszy. Czas teraźniejszy charakteryzuje się uświęceniem i człowiek jest zbawiony stopniowo od mocy grzechu. Dość ciekawe zdanie. Kto się ze mną zgodzi, że uświęcenie to jest proces? To jest podstawa tego, o czym mówię. Tak jak zbawienie było w historii konkretnym punktem, konkretnym wydarzeniem, dzięki któremu my możemy żyć. To, co się stało w przeszłości, było konkretnym wydarzeniem w konkretnym czasie. Zdarzyło się i to był punkt w czasie. Tak nasza droga za Bogiem, droga za Jezusem Chrystusem w Duchu Świętym jest procesem. Dlatego mówię, że w czasie teraźniejszym następuje uświęcenie i zbawiony jest stopniowo uwalniany od mocy grzechu. List do Rzymian, 6 rozdział. List do Rzymian. Jeżeli chcecie wiedzieć coś o zbawieniu, to proponuję czytać wam list do Rzymian. Jeżeli chcecie wiedzieć coś o usprawiedliwieniu, czytajcie list do Rzymian. Kiedyś taki nauczyciel, Mieczysław Kwiecień, powiedział, że gdyby nie istniały inne pisma Nowego Testamentu, tylko byłby list do Rzymian, to by mu wystarczyło do tego, żeby uwierzył w Jezusa Chrystusa. Tam jest wszystko opisane, czym jest zbawienie, jak działa grzech, jak się go pozbyć. Jeżeli ludzie mają, chcą iść za Jezusem Chrystusem, to powinni zacząć czytać Ewangelię Jana i list do Rzymian. Od tego powinni zacząć swoje czytanie Bożego Słowa. Bo tam jest wszystko wyjaśnione. Wyjaśnione jest, kim jest Chrystus, wyjaśnione jest, w jaki sposób Chrystus odkupił ludzi i co należy robić, żeby iść dalej za Jezusem Chrystusem. Okej, 6 rozdział listu do Rzymian. Mówimy o tym, że uświęcenie jest pewnego rodzaju procesem i zbawiony jest jak gdyby w tym procesie uwalniany od mocy grzechu. Wiecie, o czym mówię. Kiedy człowiek się nawraca, kiedy chce iść za Bogiem, niektóre grzechy są od razu od niego odłączane. Niektóre rzeczy, które robi w swoim życiu i były złe, od razu je odrzuca. I Chrystus uwalnia człowieka od grzechu. Chcę, żebyśmy mieli tego świadomość. Ale są rzeczy, nad którymi my jako ludzie pracujemy. I Duch Święty działa w nas jak ogień i wypala takie rzeczy. I to jest proces, i to jest uświęcenie. List do Rzymian, 6 rozdział, 1 werset. Co wtedy powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska bardziej obfitowała? Przenigdy. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? Wiecie, Paweł obawiał się tego, że jak zacznie głosić łaskę, to ludzie sobie powiedzą, aha, mogę więcej grzeszyć, bo wtedy łaska to wszystko zakryje. Im więcej będę grzeszył, tym bardziej łaska będzie obfitowała, ale Paweł się temu sprzeciwia. Myślenie człowieka jest trochę pokrętne i czasami nam się wydaje, że jeżeli coś jest, co jest złe, to przyjdzie dobre, które to zniweluje. Ale nie tak jest z grzechem. My mamy się uwalniać i pozbywać rzeczy, które pochodzą ze starej natury i Biblia nas o tym uczy. W jaki sposób to robić? Ja dzisiaj nie mam czasu, żeby o tym mówić, tylko taki zarys ogólny powiem. Czy nie wiecie, że wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani wtedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Jezus Chrystus tu i teraz, dzisiaj, bo to dotyczy dzisiejszego czasu, wzywa nas do tego, abyśmy nowe życie prowadzili. Kiedy Jezus umarł, złożono Go w grobie, po 3 dniach kamień został odrzucony. Jezus wyszedł z grobu. Czy to był ten sam Jezus? Jest zupełnie inny. Słowo Boże mówi, że nie znamy już Chrystusa według ciała. Piotr mówi, że my nie widzieliśmy Chrystusa. Nie widzieliśmy Go, wiecie, tak jak ja widzę pastora czy Daniela. Nie możemy Go dzisiaj zobaczyć. Jezus był inny. Zaczął prowadzić inne życie. Tak samo my, kiedy spotkamy Chrystusa na drodze swojego życia, mamy być innymi ludźmi. I tak jak tu jest napisane, tak i my nowe życie powinniśmy prowadzić. Z nowymi rzeczami, z nowymi uczynkami, z uczynkami, które wynikają z naszej wiary. Nie robimy uczynków dlatego, że możemy sobie zbierać bitcoiny w niebie. Nie ma takiego czegoś. Nie zbieramy sobie punktów na karcie u świętego Piotra w niebie przez nasze uczynki. Uczynki wynikają z tego, że Jezus Chrystus zamieszka w naszym życiu. A jeżeli nam się zdarzają jakieś dziwne rzeczy, jakieś upadki, jakieś grzechy, to musimy tak robić, tak prosić Boga, żeby zabrał to z naszego życia, aby to w końcu się stało. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, czyli Chrystusa, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Wiecie, doznałem olśnienia, jak czytałem ten werset. To jest napisane coś takiego, że wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany. Stary człowiek jest ukrzyżowany. Na pewno znacie technologię, nie wiem, można tak powiedzieć, technologię? Czy proces krzyżowania człowieka? Go przebijano do belki jakiejś, wieszano go na kawałku drewna. Czy on od razu umierał? Ludzie cierpieli na krzyżu, zanim umarli. Zanim się udusili, bo to była przyczyna, najczęstsza przyczyna śmierci krzyżowej, bardzo cierpieli i trwało to długo. I doznałem olśnienia, wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany. Stary człowiek od razu nie umrze w nas, ale jest ukrzyżowany, jak mówi w innym miejscu Paweł, wraz z Chrystusem. I ten stary człowiek musi umrzeć. Musi pewnego dnia przyjdzie taka chwila, że on umrze i nie będzie już starego człowieka w nas. Aby grzeszne ciało zostało unicestwione, czyli wszelkie zachcianki mojej cielesnej strony zostaną zunicestwione, umrą. Jeżeli lubię, nie wiem, wymyślam to sobie, jeżeli lubiłem pić alkohol, i to jest problem w moim życiu. Jestem z Chrystusem ukrzyżowany. Jeżeli będę cały czas trwał w Chrystusie, to pewnego dnia to umrze w moim życiu. Ludzie nie chcą się przybić do krzyża z Chrystusem, dlatego ich życie wygląda, jak wygląda. I stary człowiek nie umiera. A to jest proces, to jest uświęcanie. Stary człowiek musi zostać przybity z Chrystusem do krzyża. To znaczy, że musimy być gotowi na to, żeby położyć swoje życie jako ofiarę. Ale nie mówię o tym, żeby dać się zabić. Mówię o tym, że w duchowym wymiarze musimy być gotowi na wszystko. Abyśmy już nadal nie służyli grzechowi. Proces, proces. Zbawiamy, człowiek jest zbawiany cały czas od mocy grzechu. I to jest tu i teraz. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Pamiętam kiedyś pastor Biernacki z Gdańska mówi takie kazanko, raczej tak może myśl, o tym, że kto umarł, uwolniony jest od grzechu. Mówi o tym, że dzikie zwierzę, jeżeli człowiek wsadzi do klatki, będzie się nim opiekował, będzie mu dawał jedzenie, będzie mu dawał wodę. Prawdopodobnie dzikie zwierzę zdechnie, dlatego że nie ma wolności. Nie czuje się tam u siebie. Ale kiedy zdechnie to zwierzę, ta klatka nie jest już dla niego więzieniem. Jest wolna. Już nie musi się o niego starać. Po prostu nie ma to... Ta klatka, to więzienie nie ma dla niego znaczenia. Tak samo jest z grzechem. Kto umrze dla grzechu, kto bowiem umarł, czyli ktoś, kto już zrobił coś. Jego ciało, jego cielesna natura na krzyżu umarła, ten jest wolny od grzechu. Być może ten proces zajmie nam bardzo długi czas. Jedni mają krótszy, drudzy mają dłuższy czas. Niektórzy z niektórymi rzeczami będą bardzo długo musieli sobie prostować drogę razem z Chrystusem. Pamiętajcie o tym, że nie jesteśmy tam sami, bo Paweł mówi, jestem z Chrystusem ukrzyżowanym, to znaczy, że Jezus jest tam razem z tobą, po to, żeby cię wspierać, po to, żeby twój proces oświęcania szedł we właściwą stronę. Nie jesteś tam sam. Jezus, kiedy umierał na krzyżu, był sam, ale Paweł mówi, że jestem z Chrystusem ukrzyżowany. Niesamowite. Jeśli wtedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że z Nim żyć będziemy. Pytanie jest, czy żyjemy dzisiaj z Chrystusem, wiedząc, że zmartwychwstały Chrystus już nie umiera i śmierć nad Nim już nie panuje. To znaczy, że tak samo jak nad Chrystusem, śmierć nie panuje tak samo nad wierzącym człowiekiem. Ta śmierć, którą my umieramy tu na ziemi, tak naprawdę ona nie ma takich skutków, że jesteśmy już oddzieleni od Boga i koniec, nasze życie się skończyło. Tak naprawdę to nasze życie dopiero się zacznie. Ta śmierć nie ma dla nas większego znaczenia, bo ona jest tylko przejściem do lepszego życia z Jezusem Chrystusem. Ale każdy grzesznik, który jest niepojednany z Chrystusem, to jest dla niego tragedia i masakra. Dlatego, że ta śmierć spowoduje, że już nigdy nie będzie drogi powrotu, nigdy nie będzie drogi takiej, że będziesz mógł coś naprawić w swoim życiu. Ludzie wymyślili sobie czyściec, że jak będziemy dawać pieniądze albo będziemy płacić kapłanowi za to, żeby jakieś tam łaski wypraszał u Boga, to taki człowiek, to jest jeszcze szansa po śmierci, nie ma. To jest czyściec. I proces uświęcenia nam pomaga w oczyszczaniu się. Umarszy bowiem dla grzechu raz, na zawsze umarł, a żyjąc żyje dla Boga. To jest pewna przenośnia, która nam mówi, że my, jako ludzie wierzący, powinniśmy w swoim życiu żyć dla Boga. Możemy żyć dla różnych rzeczy, ale generalnie powinniśmy żyć dla Boga. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom jego. I nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Chcę, żebyśmy przyjrzeli się 13 wersetowi. On mówi tak. I nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki, czyli ciało swoje, Bogu na oręż sprawiedliwości. Myślę, że żeby nie przedłużać, cały proces uświęcania jest zawarty w tym jednym wersecie, że nie mamy oddawać swojego ciała na oręż nieprawości, czyli nie mamy być jak gdyby narzędziem grzechu, nie mamy być w swoim postępowaniu narzędziem, które wykorzystuje nasz nieprzyjaciel diabeł, ale mamy oddawać siebie Bogu jako ożywionych z martwych. Apostoł Paweł mówi, że człowiek wierzący, kiedy nawraca się do Boga, List do Rzymian 8 rozdział o tym mówi, to zaczyna żyć w zakonie ducha. Zaczyna żyć nowym życiem. Apostoł Paweł też o tym mówi, że zaczynamy żyć nowym życiem. I co się dzieje? Swoje ciało powinniśmy, tu jest nazwane to, oddawać jako oręż sprawiedliwości. Czyli powinniśmy być narzędziem w ręku Boga, które szerzy sprawiedliwość. Taki jest cel uświęcenia. Nie mamy być poddani grzechowi, żeby grzech przez nas coś tam robił, tylko mamy się oddawać Bogu, aby Bóg mógł przez nasze życie coś uczynić. Ten sam rozdział, 22 werset mówi tak. Teraz zaś wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Będę przechodził do następnej części, która już będzie krótsza, dlatego że nas najbardziej interesuje, co jest tu i teraz. Wiemy, że pewien fakt się zdarzył w przeszłości i człowiek został usprawiedliwiony. Teraz się dowiedzieliśmy, że człowiek, kiedy żyje tu na ziemi, potrzebuje uświęcenia, aby Bóg mógł korzystać z jego osoby do tego, żeby jego łaska, jego miłość, jego osoba była przekazywana dalej światu. I to jest napisane w tych dwóch wersetach, których powiedziałem, że kiedy jesteśmy wyzwoleni od grzechu, oddajemy się w służbę Bogu. Służba to jest ciekawa sprawa. Kiedy żołnierz, to jest bardzo dobre porównanie, kiedy żołnierz oddaje się w służbę komuś, to tak naprawdę on nie robi tego, co on chce. On wykonuje to, co ktoś mu każe robić. I tu jest coś takiego, że mamy pożytek w poświęceniu, ale znalazłem w Biblii Tysiąclecia, jest przetłumaczone to, ten fragment, macie pożytek w poświęceniu w taki sposób, że on dobrze wam przeczytał. Jako owoc zbieracie uświęcenie, czyli kiedy my jesteśmy wyzwoleni od grzechu, robimy coś, służymy Bogu, wtedy owocem tego, co robimy, jest nasze uświęcenie. Widzicie tę zależność? Kiedy jesteśmy oddzieleni od grzechu i grzech stoi gdzieś, jest nieistotny w naszym życiu. To miejsce wypełnia służba dla Boga. Wiecie, ludzie chcą mieć uświęcenie jako cel swojego życia, ale celem naszego życia jest życie wieczne. Te dwa wersety o tym mówią. I za chwilę dwa słowa albo więcej trochę o tym. O przyszłości. Celem człowieka wierzącego nie jest uświęcenie, jest życie wieczne. Ale kiedy my zaczynamy służyć Bogu, to owocem tego, że my służymy Bogu, jest uświęcenie. Rozumiecie? Złapaliście to? Ludzie myślą, że uświęcenie ich życia to jest cel. Nie. Celem naszego życia jest życie wieczne z Chrystusem kiedyś. Tak naprawdę to, co my tu musimy robić, to pozbyć się, oddalić od siebie jak najbardziej grzech. To miejsce, tą przestrzeń w naszym życiu powinna wypełnić służba Bogu. Wiecie, można się modlić, można przychodzić na każde spotkanie, które jest w kościele organizowane, ale nic nie robić dla Boga. I stoimy w miejscu, bo proces uświęcania nie idzie. Kiedy zaczynasz służyć Bogu, kiedy Bóg zaczyna wykorzystywać twoją osobę, to owocem i ty robisz coś i ludzie się nawracają i ludzie słyszą Ewangelię i tak dalej, to zauważysz, że twoje życie jest coraz bardziej święte. Bo to jest owoc tego, że służysz dla Boga. Oczywiście od czegoś trzeba zacząć. Ale same spotkania w kościele niewiele wniosą do życia. One mają pomoc nam. Ale tak naprawdę, kiedy my każdego dnia będziemy chcieli oddawać siebie samych na służbę Bogu, będziemy słuchać tego, co On do nas mówi, to będziemy widzieć, jak nasze życie staje się coraz bardziej święte. Że owocem tego, że my służymy Bogu, będzie uświęcenie. A celem takiego postępowania jest życie wieczne. To jest napisane w 23 wersecie, że albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie. I chcę powiedzieć o trzeciej rzeczy krótko. O czasie przyszłym. W czasie przyszłym, czyli coś, co się dopiero zdarzy, człowiek otrzyma chwałę i zostanie ostatecznie zbawiony od obecności grzechu. Tu jestem z Chrystusem ukrzyżowany. Stary człowiek jest ukrzyżowany. Jest tak długo ukrzyżowany, aż nie umrze, aż wszystkie grzechy, stara natura zostanie pogrzebana, zostaje unicestwiona. I to jest proces. Ale przyjdzie taki czas, że my umrzemy, albo przyjdzie Chrystus i zostaniemy pochwyceni, nie zaznamy tej śmierci, którą tu znamy. Też trzeba taką hipotetycznie założyć, że coś takiego może się zdarzyć. I wtedy człowiek będzie już całkowicie oddzielony od grzechu. Bo w niebie nie będziesz myślał o tym, żeby robić źle. Zresztą nie znajdzie się tam żaden grzesznik, bo to jest chyba jasne. Nie ma takiej opcji. Celem człowieka, jak już powiedziałem, żeby nie przedłużać, jest życie wieczne. Nie jest sam uświęcenie samo w sobie, ale celem człowieka jest życie wieczne. Te dwa wersety, które przeczytałem z listu do Rzymian z 6 rozdziału, 22 i 23, warto je zapamiętać. 3:23 Rzymian i 6:23 mówią o tym, że zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest życie w Jezusie Chrystusie. W pierwszym liście Piotra, tak dobrze mówię, Piotr mówi o tym, że Jezus nie jest czasami ludziom znany cieleśnie, ale my w Niego wierzymy. I kiedy wierzymy i robimy to, co On chce, pierwszy rozdział, pierwszego listu Piotra, tam jak zaczniemy czytać, nie mamy już czasu na to, żeby go czytać, 9 werset mówi w końcu, osiągając cel wiary, którym jest zbawienie dusz. Chociaż nie znamy Chrystusa, ale w pewnym momencie przyjdzie takie coś, że osiągniemy cel wiary i nasza dusza będzie zbawiona. Przez to, że będziemy robić to, co Jezus Chrystus chce, żebyśmy w naszym życiu czynili. Rzymian 6:23 mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć. Dobrze mówię. Zapłatą za grzech jest śmierć. W liście do Rzymian też jest napisany taki werset, chyba źle go sobie zapisałem, że ludzie zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. To jest chyba 3:23, źle zapisałem. To oznacza, że kiedy człowiek żył w grzechu, on nie miał w sobie Bożej chwały. I Bóg chce to odwrócić. Kiedy człowiek się nawraca, to wraca do niego Boża chwała. Ale kiedy pójdziemy do Jezusa, będziemy razem z Nim, wtedy tak naprawdę otrzymamy tę chwałę właściwą. Wtedy otrzymamy tą właściwą chwałę, która jest w Jezusie Chrystusie. Będziemy podobni do Niego, jak mówi Boże Słowo. To się stanie kiedyś, to się stanie w przyszłości. W liście do Kolosan, którego też nie będę już czytał, bo nie mamy na to czasu, człowiek wierzący ma myśleć już teraz o życiu wiecznym w Chrystusie Jezusie. Albo sobie otwórzmy. To nie jest długi fragment. List do Kolosan. O, mamy. List do Kolosan 3, trzeci rozdział. Cztery pierwsze wersety. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. Widzicie? Człowiek wierzący już teraz, tu, w procesie swojego uświęcenia, ma też myśleć o tym, co go czeka kiedyś w przyszłości. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Kiedy zaczynamy kręcić się wokół spraw, które są związane z tym światem, to przestajemy myśleć o tym, co jest w górze. Jest taki psalm, że ludzie szukają Boga, patrząc głową do ziemi, a Najwyższy mieszka w niebie. I tam powinniśmy zwracać swój wzrok, tam powinniśmy w duchowym wymiarze patrzeć na sprawcę i dokończyciela naszej wiary, na Jezusa Chrystusa. Trzeci werset. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte z Chrystusem w Bogu. To, co mówiłem wcześniej, człowiek powinien umrzeć dla grzechu. Przez chrzest człowiek umarł i żyje na nowo. I to życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem waszym, okaże, czyli kiedy Chrystus znowu przyjdzie, kiedy przyjdzie po swój Kościół, wtedy się i wy okażecie razem z Nim chwała. Chrystus w nas jest nadzieją przyszłej chwały. To jest zapisane w liście do Kolosan w 1:27. Widzicie, zapisałem sobie, ale Chrystus w nas nadzieja chwały. Zapisałem sobie ten werset. I to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którym jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Apostoł Paweł, kiedy pisze do Kolosan, to mówi, że Chrystus, który żyje w nas, jest nadzieją chwały. I kiedy się okaże, my z Nim okażemy się razem chwale. To będzie przyszłość. To będzie coś, co się będzie działo w przyszłości. A nas, wiecie, dlaczego tak będzie? Bo kiedyś Chrystus nas zbawił. Podsumowując i kończąc to, co chciałem dzisiaj powiedzieć, że zbawienie jest związane z trzema etapami naszego życia. Coś się stało w przeszłości, w czasie przeszłym zdarzyło się Boże usprawiedliwienie i człowiek został zbawiony natychmiast od kary za grzech, którą była śmierć. Druga śmierć. W przyszłości, w teraźniejszości my podlegamy procesowi uświęcenia i zbawiony jest stopniowo uwalniany od mocy grzechu. Przez to, że jest z Chrystusem ukrzyżowany jego stary człowiek i pewnego dnia on umrze i wtedy jesteśmy wolni. Można powiedzieć, jesteśmy uwolnieni od grzechu. To jest następstwo zbawienia. To jest następstwo tego, co się stało w przeszłości. Ale w przyszłości otrzymamy chwałę, którą ma Jezus Chrystus. I wtedy całkowicie, ostatecznie zostaniemy zbawieni od grzechu. Nie będziemy mieli już z nim problemów. Myślę, że zbawienie jest bardzo ważną rzeczą, jest kluczową rzeczą w historii ludzkości. Jest kluczową rzeczą w historii naszego życia. Jest kluczową rzeczą w tym, co się zdarzyło w naszym życiu i co się jeszcze zdarzy. Dlatego, że Jezus kiedyś umarł. My dzisiaj możemy prowadzić takie, a nie inne życie i kiedyś w przyszłości będziemy całkowicie uwolnieni od grzechu i będziemy żyć razem z Jezusem Chrystusem. Dlatego dzisiaj mówiłem, że to jest najcenniejszy skarb człowieka. To, jakie życie prowadzimy, to, co robimy w naszym życiu, jest spowodowane tym, że Jezus kiedyś przyszedł i nas zbawił. I w naszym życiu powinno mieć wpływ to, co się zdarzyło kiedyś, na to, co się dzieje teraz i będzie miało wpływ na to, co się zdarzy w przyszłości. Amen.